Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 5 Muharram 1448 roku po Hidżri, albo Die Vicesimo Secundo Juni, Anno Domini Bismillesimo Vicesimo Sexto. Proszę Państwa, zachęcam Państwa do subskrybowania, komentowania, udostępniania. Proszę pamiętać też o wsparciu na Patronite, buymeacoffee.com, buycoffee.tu. Bez Państwa wsparcia ten kanał nie ma szansy na istnienie. Mamy, proszę Państwa, jeszcze tutaj, przypominam, to miejsce czeka na Państwa reklamę. Poza tym jeszcze mamy reklamy właśnie. Niezależnie od tego, czy patrzysz na świat z perspektywy Warszawy, Brukseli czy Berlina, idealną oprawę dla Twoich okien znajdziesz w Mio Decor. To polski producent szyn sufitowych i karniczy elektrycznych, które wyznaczają międzynarodowe standardy elegancji. Wejdź na strefakomfortu.pl i odkryj kolekcję stworzoną dla wymagających. Z kodem DR6 dodatkowe 6% rabatu. Proszę Państwa, otóż zaczynamy od pierwszego tematu już teraz na szybko i od razu. Otóż mamy, jak to sobie tak nazwałem umownie, Trump klnie i grozi, Iran zamyka Ormus. Natomiast mamy tutaj co chwila zwroty akcji, mieliśmy wczoraj groźby i złorzeczenia Trumpa, mieliśmy obrażenie się delegacji irańskiej, wyjście z obrad, mamy zamknięcie cieśniny Ormus, o tym zamknięciu w osobnym temacie opowiem Państwu dokładnie, jak to wygląda, bo mam konkretne dane i to takie najnowsze jeszcze, kto przepłynął, kto nie przepłynął, kto co twierdził i tak dalej. Mamy też, proszę Państwa, od razu powiem, zacznę od końca, tak? Mamy, pomimo tego całego spektaklu, o którym za chwilę powiem, mamy porozumienia, w każdym razie mamy jakieś konkluzje tego szczytu, bo wydawałoby się, że po 80 minutach, po groźbach Trumpa, gdzie Trump zagroził delegacji, że nawet że mogą nawet nie wrócić do swojego, tutaj powiedział, bardzo umiłowanego, Państwo sobie podmieńcie na prawidłowo, kraju, albo intensywnie miłowanego kraju, o to jeszcze chyba lepiej. W każdym razie, no po czymś takim się delegacja powiedziała, że ona z nimi nie rozmawia i wyszła. Potem mieliśmy całe godziny dyplomacji tak zwanej promowej, prawda, gdzie z jednej strony i z drugiej Katar i Pakistan biegały od jednej delegacji do drugiej, żeby był jakiś postęp w rozmowach i mamy postęp w rozmowach. I ten postęp w rozmowach został wynegocjowany wbrew pozorom bardzo dużo. Od teraz będziemy mieli przez cały tydzień rozmowy techniczne. Cieśnina Ormus, no właśnie powiedziałem, według Amerykanów otwarta, według Irańczyków zamknięta, a ja Państwu powiem, że jest jeszcze trzecia możliwość, więc właśnie ta trzecia możliwość występuje. Natomiast powiem Państwu, co zostało dokładnie uchwalone, ja mam tekst tego już w tej chwili po polsku. Otóż to wspólne oświadczenie państwa Katar, Islamskiej Republiki Pakistanu dotyczące zakończenia szczytu Jeziora Czterech Kantonów, bo tak to się nazywa, czyli krótko mówiąc szczytu Jeziora Lucerny. Pierwszego posiedzenia Komitetu Wysokiego Szczebla z udziałem USA i Islamskiej Republiki Iranu. Otóż tak, pierwsza sesja rozmów wysokiego szczebla prowadzonych w ramach MOU z Islamabadu zakończyła się w Bürgenstock w Szwajcarii przy udziale przedstawicieli, no tutaj wiadomo kogo, tak? Szczyt odbył się w pozytywnej, konstruktywnej atmosferze, tu nie mogli pewnie darować sobie tej ironii. Osiągnięto zachęcające postępy, w tym utworzono mechanizm dalszych rozmów technicznych, co jest tak naprawdę najważniejsze. Natomiast w oparciu o MOU strony zgodziły się na ustanowienie Komitetu Wysokiego Szczebla, który będzie sprawował polityczny nadzór nad procesem mediacji. Główni negocjatorzy będą regularnie składać raporty Komitetowi Wysokiego Szczebla oraz kierować grupami roboczymi zajmującymi się kwestiami nuklearnymi, sankcjami, a także monitorowaniem i rozstrzyganiem sporów w celu zapewnienia skutecznej realizacji memorandum. Komitet Wysokiego Szczebla uzgodnił mapę drogową prowadzącą do osiągnięcia ostatecznego porozumienia w ciągu 60 dni, tworząc podstawę do natychmiastowego rozpoczęcia dalszych rozmów technicznych. Ponadto na okres wskazany w punkcie 5 memorandum utworzono linię komunikacyjną pomiędzy stronami, aby zapobiegać incydentom i nieporozumieniom, a także zapewnić bezpieczny przepływ statków handlowych przez cieśninę Ormus. Ponadto strony zgodziły się na utworzenie komórki dekonfliktowej czy dekonfliktacyjnej, jak to chyba powinno się nazywać, pomiędzy stronami, Republiką Libańską oraz przy udziale mediatorów w celu zapewnienia przestrzegania zakończenia działań wojskowych w Libanie zgodnie z MOU. Rozmowy będą kontynuowane przez pozostałą część tygodnia w ośrodku w Bürgenstock i obejmą wszystkie kwestie będące przedmiotem negocjacji. Strony mediujące nadal będą dokładać wszelkich starań, żeby negocjacje były prowadzone w konstruktywnej atmosferze, miejmy nadzieję, że nie w takiej jak było, zamiarem osiągnięcia ostatecznego porozumienia i tak dalej, tak? Także, proszę Państwa, tak naprawdę na co się w związku z tym właśnie zgodziły strony, no to tak, 60-dniowy plan działania, negocjatorzy mają składać sprawozdania komisji czy komitetowy i nadzorować grupy robocze, W osobnym oświadczeniu irański minister spraw zagranicznych Araghchi osobno oświadczył, że doszło do znaczącego postępu w zakończeniu wojny w Libanie. Powiedział też, że Stany Zjednoczone zniosły sankcje nałożone na eksport irańskiej ropy, uwaga, i uwolniły część zamrożonych aktywów Iranu. To jest ciekawostka duża. Dodał też, że rozpoczęto realizację szeroko zakrojonego planu odbudowy i rozwoju Iranu. To jest, proszę Państwa, tak jak gdyby z ostatniej chwili. Powiem Państwu tak, że ja się oczywiście nie dziwię tym złorzeczeniom Trumpa. Trump znajduje się w tej chwili pod gigantyczną presją, dlatego właśnie coraz częściej pojawia się Vance, który tutaj zresztą jest dużo chyba lepszy, jeśli chodzi o prowadzenie negocjacji niż Trump. To widać zresztą po tych negocjacjach. Trump zresztą próbował ewidentnie te negocjacje zakłócić, ale to jest spowodowane tym, że Trump znajduje się pod potężnym obstrzałem różnego rodzaju lobbystów rzymiańskich w Stanach i oczywiście poza Stanami, którzy go odsądzają od czci i wiary i w ogóle, prawdę powiedziawszy, domagają się, żeby, jeszcze się nie domagają, żeby ustąpił, ale to już jest blisko tego, tak? Albo że mu, znaczy już zaczynają mu grozić, prawda? No w każdym razie niezwykle rozczarował rzymiańską diasporę, a rzymiańskie państwo w szczególności. W związku z tym tam te jego właśnie takie rozpaczliwe gesty, te jego wyklinania, te pokazywanie, że tak naprawdę to on podpisał akt kapitulacji, wszyscy się zgadzają, że tak, tylko nie Iranu. No on twierdzi, że nie, że właśnie, że Iranu, że oni wygrali, Iran przegrał i że w ogóle desperacko i na kolanach proszą. Wiecie Państwo, no już takie zaklinanie rzeczywistości. No właśnie, ale w związku z tym to stąd są te jego takie nagłe wykwity, bo to pewnie było po jakimś kolejnym artykule kolejnego jego sponsora politycznego, który jest z tamtego kraju po prostu albo z tamtym krajem związany i dlatego właśnie on chyba tak reaguje. No w każdym razie rozmowy zostały tak przekierowane, żeby skupić się na walkach pomiędzy Jabollahem a państwem położonym tam, gdzie chce. Trump zagroził Iranowi w mediach społecznościowych za wspieranie Jabollahu. Uwaga, kwestia wspierania Jabollahu nie była przedmiotem MOU, które podpisał Trump. Co więcej, podpisał również, że to on w imieniu sojusznika, czyli również w imieniu państwa położnego tam, gdzie chce, podpisuje to memorandum, czego pewnie nie zauważył, nie doczytał albo nie zrozumiał. No w każdym razie tak, groźby właśnie, co więcej, administracja chciała, żeby dyskusja skupiła się na irańskim programie nuklearnym, no ale groźby Trumpa skłoniły irańską delegację do opuszczenia miejsca negocjacji, natomiast potem negocjacje były już prowadzone przez urzędników Pakistanu i Kataru. To o tym oświadczenie Państwu przeczytałem, więc nie będę o nim opowiadał. Irański negocjator Hossein Gorbanzadeh, tak się nazywa naprawdę, tak się go czyta, poinformował w oddzielnym komunikacie, że poczyniono postępy w sprawie zniesienia sankcji na sprzedaż irańskiej ropy naftowej oraz dzięki mediacji katarskiej uwolnienia zamrożonych aktywów na marginesie będący w Katarze. No więc natomiast szersze negocjacje, tutaj właśnie Gorbanzadeh powiedział to Tasnim, szersze negocjacje z USA nie posuną się naprzód, dopóki wojna w Libanie się nie zakończy. Od razu mogę powiedzieć, ja oczywiście nagrywam bardzo wcześnie rano, w związku z tym to się może zawsze zmienić, prawda, jak tam słoneczko przygrzeje, to ktoś dojdzie do wniosku, że jednak wojna to fajna alternatywa wobec braku telewizji na froncie, więc krótko mówiąc, albo że żadnego serialu o tej porze nie ma, a na wschód od Bliskiego Wschodu jest dopiero 11.30, więc tym bardziej nie ma co robić, a w związku z tym jeszcze w tej chwili, znaczy była informacja z rana, że podobno walki ucichły, tak, nie wiem czy ustały, ale w każdym razie obie strony na razie się powstrzymują od paru godzin przynajmniej od wzajemnych ataków, no tak jak mówię, no może to się w każdej chwili zmienić. To, co natomiast jest ważne, to to, że zarówno Vance, jak i Trump dali wyraz frustracji w ubiegłym tygodniu, chyba w najostrzejszych, jak na nich, słowach w stosunku do państwa położnego tam, gdzie chce, którego atak na Liban, jak to media amerykańskie określają, brutalny, co w ogóle szokuje mnie, że oni mają takie związki wyrazowe tamten kraj i brutalny. W każdym razie twierdzą, że zniweczył ich właśnie wysiłki na porozumienie w ogóle z Iranem. Zresztą moim zdaniem taki był cel. Trump się w komentarzach skupił na Iranie. Powiedział, Iran musi natychmiast powstrzymać swoich wysoko opłacanych pośredników. Znaczy pośredników, chodzi o proxy, prawda, czyli te sojusznicze milicje. w Libanie przed wywoływaniem zamieszek. Jeśli tego nie zrobią, uderzymy w Iran ponownie z wielką siłą, jak w zeszłym tygodniu, tylko mocniej. No więc irańskie media państwowe poinformowały, że komentarze Trumpa naruszają wstępne porozumienie pokojowe podpisane w środę. Tak, rzeczywiście tam jest, Stany Zjednoczone zobowiązały się do zaprzestania gruźb. W związku z tym oczywiście Trump się nie, też tego nie przeczytał albo nie pamięta już. W każdym razie porozumienie też otworzyło cieśninę Ormus, rozpoczyna rozmowy na temat irańskiego programu nuklearnego i wzywa do zakończenia walk w Libanie. To jest kluczowe żądanie Iranu w swoim akapicie otwierającym to porozumienie. Tam trzy razy Liban jest wymieniony. Natomiast walki trwające ostatnie dwa dni, a właściwie ataki państwa pobrzeżnego tam, gdzie chce, skłoniły Iran do ogłoszenia w sobotę zamknięcia cieśniny Ormus i zadeklarowania, że rozmowy skupią się na rozwiązaniu sytuacji w Libanie. No więc potem Fox News poinformował, że w wywiadzie, że właśnie Trump powiedział, że rozmawiał z irańskimi urzędnikami w sobotę i ostrzegł ich, aby nie zamykali cieśniny. Jesteście zamknięci i nie będziecie mieli kraju, powiedział Fox News. Powiedział, nawet nie wrócicie do swojego intensywnie miłowanego kraju. No więc irańska delegacja wyszła, zawiesiła rozmowy i przewodniczący parlamentu Kalibaw, główny negocjator Teheranu, powiedział, że Iran jest gotowy do akcji militarnej, powinni być ostrożni ze swoimi oświadczeniami, nasze siły zbrojne są gotowe zareagować w inny sposób. Cokolwiek oni powiedzą, to my będziemy działać. Vance zasygnalizował właśnie, że prowadzi rozmowy w imieniu USA i obie strony właśnie... No właśnie, podobno Vance przyjął, taka jest konkluzja dziennikarzy, którzy z nim rozmawiali, bo trzeba pamiętać, że tutaj nie wszystko też przecież pokazywały media na żywo, że ma optymistyczny ton po swojej pierwszej rundzie rozmów. Powiedział, poczyniliśmy już duże postępy w ciągu ostatnich kilku godzin i spodziewam się, że w nadchodzących godzinach poczynimy dalsze postępy. No więc powiedział natomiast Vance też, że jeżeli Iran zaprzestanie działań, które on nazwał destabilizującymi, USA są gotowe odwrócić losy wojny i zmienić nasze relacje z narodem irańskim. To jest, Kalibaw nie był obecny na konferencji prasowej, zresztą tam delegacja irańska nie życzyła sobie zdjęć wspólnych z Vance'em, także tak to mniej więcej wyglądało, ani żadnych wspólnych pokazywań się na konferencji. Tutaj jest... To jest rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czyli Bagei, powiedział, reżim tamtokrajowy nadal łamie swoje zobowiązania. Ta kwestia jest głównym tematem dzisiejszych rozmów. No więc tak, obie strony są pod presją zakończenia walk między państwem położonym tam, gdzie chce, a Ajatollahem. W zeszłym tygodniu, po tym, kiedy zostało już podpisane porozumienie, doszło do najpoważniejszej eskalacji w Libanie. Państwo położone tam, gdzie chce, zapowiedziało, zresztą to wczoraj Yahoo Natan, który też jest pod ogromną presją, to bo też stwierdzono, że on jest prawie że zdrajcą, bo się znowu zgadza z tym, co mówi Trump, a nie powinien. W związku z tym on też wczoraj powiedział, że wszystkie te terytoria w Libanie, na zachodnim brzegu, w strefie i w Syrii, pozostaną w nich wojska tamto krajowe i tam on użył takiego ładnego słowa, że jeżeli uważacie, że to, jeżeli ktoś myśli, że to oznacza ekspansję, w sensie rozszerzenie kraju, to dobrze uważa, prawda? Czyli krótko mówiąc, zapowiedział przyszłe aneksje również tych terytoriów, które zostały teraz zajęte przez armię, no co będzie przedmiotem kolejnej burzy międzynarodowej i prawdopodobnie może właśnie doprowadzić też do zerwania tych rozmów Iranu z państwem położonym, znaczy właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. Dzięki państwu położonemu tam, gdzie chce. No ale tak jak mówiłem, proszę państwa, to jest, i mówiłem wielokrotnie, powtórzę tutaj jeszcze raz, państwo położone tam, gdzie chce, zrobi wszystko, żeby ten deal zniszczyć, ponieważ on jest dla nich po prostu niekorzystny. Dla nich korzystne jest uwikłanie Stanów Zjednoczonych w długotrwałą wojnę z Iranem w taki sposób, żeby Iran został zniszczony jako potencjalna potęga gospodarcza i nie mógł się odbudować przez najbliższe 10-15 lat. To jest odpowiednia perspektywa. Czyli taka Syria 2.0, Irak 2.0, prawda, albo Afganistan. No więc tak, teraz jest, co jeszcze można powiedzieć? Otóż cieśnina Ormus, jak powiedziała agencja prasowa TASNIM, ostrzegła, że cieśnina Ormus nie zostanie ponownie otwarta, dopóki nie utrzyma się właśnie libańskie zawieszenie broni. Iran nie uzyska pozwolenia na eksport ropy naftowej. No więc te kwestie zostały rozwiązane w memorandum. Stany Zjednoczone zgodziły się znieść blokadę irańskich portów. Zresztą tankowce irańskie na pewno popłynęły, prawda, bo tam były udokumentowane przynajmniej 3, być może więcej. W każdym razie Vance, kiedy się udawał jeszcze w sobotę na rozmowy, potwierdził, że kluczowym celem będzie osiągnięcie postępu w sprawie zawieszenia broni w Libanie. Natomiast tutaj właśnie Vance powiedział też, że obie strony omówiły również wszystkie elementy umowy nuklearnej i Stany Zjednoczone i Iran mają omówić, co zrobić z irańskimi zapasami wzbogaconego uranu, które mogą zostać wykorzystane według Waszyngtonu do produkcji broni nuklearnej. Czy mamy jeszcze jakieś nowe, teraz sprawdzam jeszcze informacje dla Państwa. To jest, tak jest, tutaj wszyscy chwalą to właśnie utworzenie tej komórki dekonfliktowej i ten ustanowienie mechanizmu już roboczego, bo to jest najważniejsze w tych rozmowach, że będzie też zespół, który będzie wypracowywał już konkretne zapisy układu pokojowego. Zresztą Arakci napisał właśnie o tych niestrudzonych pakistańskich i katarskich mediacjach przyniosły znaczny postęp. Powiedział, że eksport ropy naftowej i produktów petrochemicznych został wstrzymany, blokada zniesiona, choć część zamrożonych aktywów uwolniona, a dla Iranu ogłoszono szeroko zakrojony plan odbudowy i rozwoju. Tutaj nie było natomiast komentarzy ze strony przedstawicieli władz USA, którzy wcześniej zapowiadali, że rozmowy będą kontynuowane przez całą noc. To, czy tak się stało, to niestety w tej chwili jeszcze nie wiemy. Nie było jeszcze komunikatu, znaczy może już, jak Państwo oglądacie, ten komunikat jest, ale ja jeszcze go nie widziałem. No trzeba pamiętać, że ceny ropy wzrosły w poniedziałek podczas porannych sesji w Azji, potem spadły, ropa Brent potaniała do $80 za baryłkę. Globalne rynki akcji zareagowały w sposób zróżnicowany. Krótko mówiąc, po prostu nie wiedząc, co powinny być, znaczy jaki jest tak naprawdę rezultat tego wszystkiego, co się dzieje. Natomiast no, dochodzi do wielkiego targu oczywiście, bo trzeba pamiętać, że również Katar jest zainteresowany tym, żeby ta wojna się skończyła jak najszybciej. Tym bardziej, że doszło jeszcze do jakiejś wielkiej awarii w instalacjach gazowych katarskich. 50 ileś osób jest rannych, 19 zaginionych. To znaczy, że znajdowały się tak blisko epicentrum tego wybuchu, że no już zaginęły, krótko mówiąc, całkowicie. I mamy jeszcze informacje właśnie o bardzo poważnych zniszczeniach. Nie ma więcej szczegółów, ale i prawdopodobnie nie był to żaden dron ani nic takiego. Natomiast Katar ma generalnie problem i Katar wie, że wznowienie walk to jest dla niego katastrofa po prostu gospodarcza. Więc tym bardziej się angażuje w ten targ. Natomiast Trump jeszcze dodatkowo oświadczył, że to wczoraj już, ale zdaje się, dzisiaj prasa tego nie kontynuuje, to znaczy, że widocznie się wycofał, ale już nie zobaczyłem tego wycofania, bo on zapowiedział, że generalnie to teraz Stany Zjednoczone będą pobierały opłaty od wszystkich za blokadę cieśniny Ormus, czyli teraz one będą blokowały cieśninę, jeszcze powinni zaminować i pobierać opłaty, a nie Iran, i bo to właśnie pokryje koszty operacji wojskowej. Czyli, bo jest, trzeba pamiętać, że Trump jest atakowany również za koszty operacji wojskowej, która zakończyła się brakiem sukcesu. I teraz będzie starał się, no moim zdaniem też zastanawiam się, czy on nie będzie w związku z tym wszystkim próbował za wszelką cenę storpedować tego porozumienia, twierdząc, że coś innego jest tam uzgodnione niż było, a następnie zerwie je po prostu i tyle, bo to być może uzna, że to jest dla niego jednak mniej niebezpieczne niż powiedzmy utrzymanie tego porozumienia. Albo zobaczył katalog wideoteki Wyspy Frankensteina i doszedł do wniosku, że jednak zmieni zdanie. Nie wiadomo, tak? W związku z tym mamy z jednej strony, tak jak mówię, no Vance tutaj odgrywa pozytywną rolę, więc jeżeli on sobie tutaj robi PR wokół tego dealu jako skutecznego negocjatora, takiego, którym się idzie dogadać, prawda, a który jednocześnie nie no, działa w najlepszym interesie Stanów Zjednoczonych, to na razie sobie taką etykietę w tych negocjacjach wyrabia. Tym bardziej, że na tle niezrównoważonego Trumpa wygląda całkiem normalnie. Proszę Państwa, mamy temat drugi. Otóż pojawiły się oczywiście różne sprzeczne informacje dotyczące tego, czy cieśnina Ormus jest zamknięta, czy otwarta. Iran zapowiedział, że zamyka cieśninę Ormus i że ją kontroluje. Amerykańska marynarka wojenna stwierdziła, że to ona kontroluje i przepływ jest normalny. No więc jaka jest prawda, tak? Więc tak, wiadomo, że 5 supertankowców w sumie przepłynęło w sobotę i niedzielę. Znaczy wpływają do cieśniny, potem wyłączają sobie te lokalizatory, a potem sobie włączają już jak są z drugiej strony Zatoki Omańskiej. One w niedzielę wznowiły to nadawanie. W sumie przewoziły 8 milionów baryłek ropy naftowej i one przepłynęły tą cieśninę tak zwaną trasą omańską, która notabene miała być, tam Amerykanie potwierdzali wcześniej, że ona jest zaminowana, w każdym razie pokazywali, że tam wykryto miny, tak? Więc oni tym szlakiem właśnie przy samym wybrzeżu Omanu przepłynęli. I chyba to wygląda w ten sposób, że IRGC w tej chwili trzyma północną i środkową część cieśniny, natomiast sama południowa przy wybrzeżu Omanu jest jakoś chroniona przez Amerykanów. Więc to, i gdyby oczywiście wszystkie tankowce przepłynęły, to ich ruchy potwierdziłyby twierdzenia armii amerykańskiej, że może skutecznie bronić południowego szlaku w pobliżu wybrzeża Omanu. Zaobserwowano również kilka statków wpływających do Zatoki Perskiej i to również trasą południową. Centralne dowództwo USA poinformowało w sobotę, że przez Ormuz przepłynęło 17 milionów baryłek ropy, natomiast no to było już jeszcze przed zamknięciem cieśniny. Teraz, co więcej, łącznik między marynarkami wojennymi a żeglugą poinformował, że statki mogą przepływać po stronie Omanu o każdej porze dnia, ujawniając również swoją lokalizację. No ale ta informacja została wydana przed ogłoszeniem przez Iran znowu zamknięcia cieśniny Ormuz, bo ja mówię, że to ma znaczenie ten czas. Co więcej, wiadomo tak, że statek Gulf Sunrise przewoził około 2 miliony baryłek saudyjskiej ropy do Japonii, przepływa właśnie przez Zatokę Omańską, prawdopodobnie jak Państwo to już oglądacie, to już pewnie przepłynął. W sobotę zniknął z ekranów w pobliżu szczytu cieśniny. Potem statek Angola B, załadowany ropą z Emiratów, był widziany w sobotę, gdy opływał koniec półwyspu Musandam, taka omańska eksklawa, która się wcina w Ormuz, i jeszcze Monaco Loyalty, prawda? To był trzeci, który się śledzi, który zniknął w sobotę właśnie z radarów, czyli pewnie przepływa. I dwa mniejsze tankowce o pojemności 1 miliona baryłek, Nordic Cross i Nordic Pollux, ostatni raz nadały sygnał w niedzielę rano z miejsca, które wskazywało im ich kurs na szlak omański. Tutaj nie ma żadnych komentarzy od armatorów. W każdym razie były też statki Desh Vibhor, Desh Vaibhav i Sanmar Herald. Też były obserwowane w niedzielę w Zatoce Omańskiej i na Morzu Arabskim. Potem jak ostatnio widziano je sygnalizując próbę przekroczenia cieśniny Ormuz w piątek późnym wieczorem. Więc mogły przepłynąć przez cieśninę jeszcze zanim Iran ogłosił jej ponowne zamknięcie, bo tego jeszcze nie wiadomo. W sumie supertankowce, każdy sygnalizował własność Indii lub ładunek kierowany do Indii, przewożą łącznie około 6 milionów baryłek irackiej i kuwajskiej ropy. Wszystkie sygnalizowały w pobliżu irańskiej wyspy Keszm, sugerując, że obrały trasę zatwierdzoną przez Teheran, czyli musiały się opłacić Teheranowi, krótko mówiąc. Teraz powstały jeszcze dwa, tutaj oprócz tych wejść zaobserwowano kilka pustych tankowców wpływających do zatoki wzdłuż wybrzeża Omanu. Jednym z nich był bardzo duży gazowiec, który przybył z Dukum w Zatoce Omańskiej. Pozostałe dwa to supertankowce, które ostatnio przewoziły ropę z Emiratów Arabskich. Jeden otwarcie zasygnalizował swoją lokalizację na jednym z kotwicowic w Zatoce Omańskiej kilka dni temu. No tutaj jest tak, że niektórzy producenci z zatoki są znani z wysyłania tankowców w ciemno, tak jak gdyby przez Ormuz, żeby ładunki mogły zostać przeładowane na świeże statki czekające na tych wodach bez zwracania na nie uwagi. Zaobserwowano również tankowce z gazem wpływające do zatoki, a dane systemu śledzenia statków sugerują, że miało to miejsce późnym wieczorem w piątek, czyli znowu nie wiadomo jak z tym zamknięciem. To jest tak, że tutaj wczesnym rankiem w sobotę z połączonego Centrum Informacji Wojskowej nadeszła informacja, że statki mogą przepływać wzdłuż omańskiej strony z włączonymi transponderami. Tutaj zresztą zaleca się, aby marynarze mogli przepływać w dzień i w nocy z włączonymi systemem AIS, radarami, światłami nawigacyjnymi, normalnym wykorzystaniem państwa VHF. Natomiast porada JMIC nastąpiła również po ostrzeżeniu z Pakistanu późnym wieczorem w piątek o potwierdzonym wykryciu miny wzdłuż południowej trasy. No, trzeba pamiętać, że Pakistan jest odpowiedzialny za koordynację ostrzeżeń nawigacyjnych w tym obszarze. Więc mamy taką ciekawą sytuację w cieśninie. Natomiast jeśli chodzi o takie najnowsze dane, które się pojawiły, to są takie, że już jest pewna statystyka. Otóż w niedzielę cieśninę przepłynęło łącznie 12 statków, w sobotę 35 statków, w związku z tym i 5 z 8 statków miało wyłączone systemy automatycznej identyfikacji. Czyli krótko mówiąc jest to spadek, czyli ta cieśnina się krótko mówiąc zamyka powoli, natomiast nie było jeszcze żadnego informacji, żadnych o atakach na statki. Czyli krótko mówiąc, no, trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o to, czy to jest dużo, czy mało, 130 statków to był standard dzienny przed wojną. Około 50 zdaje się wtedy, kiedy została otwarta formalnie, tylko tyle, że tutaj z tymi 55 ja bym tutaj uważał, bo nie ma rozróżnienia, czy to były statki wszystkie, czy tylko statki wszystkie, i znaczy czy to były statki wszystkich państw bez Iranu, czy wliczając to irańskie, bo to, że irańskie wypłynęły licznie, to było wiadomo tak naprawdę jeszcze przed samym podpisaniem zawieszenia broni, dalej potem nie wiadomo. W każdym razie no wszystko wskazuje na to, że ruch został ograniczony, ale nie został całkowicie zablokowany. W briefingu dla irańskich mediów po rozmowach rzecznik MSZ irańskiego Bagei powiedział, że strony uzgodniły bezpieczny przepływ statków przez cieśninę i że utworzono mechanizm, który jest ważny, ale w sensie aktualny. Tak? Czyli krótko mówiąc, teraz znowu się ta cieśnina powinna otworzyć. No i w tej chwili ropa Brent spadła już poniżej $80 za baryłkę, podobno. No, nie wiem oczywiście, jak Państwo teraz obserwujecie, bo przecież tutaj każdy komunikat może znowu wzbudzić jakąś panikę, ale na razie jest tak, że cieśnina po tym chwilowym przydławieniu jej pozostanie prawdopodobnie teraz otwarta. Natomiast te ostrzeżenia przed minami Pakistanu, no to tam pewnie są brane na poważnie. Zresztą jedną minę wykryto na pewno, czy zauważono. Proszę Państwa, no mamy temat kolejny, który normalnie byłby tematem dnia, gdyby nie Ormuzy, prawda, i nie Iran. Otóż prawica wygrywa w Kolumbii. Prawie na pewno, ale na 99%, prawda, wygrywa, ale jeszcze jest procent niepewności, że Abelardo de la Espreya, to jest adwokat, który się specjalizuje w prawie karnym, bez doświadczenia politycznego, no, zmierza ku zwycięstwu, tak sobie powiedzmy, co stanowi potencjalny sukces dla jego oczywiście zwolenników, ale przede wszystkim Trumpa, i który go poparł, no i całej przynajmniej południowoamerykańskiej prawicy. De la Espreya zdobył 49, uwaga, po podliczeniu 99% głosów, czyli jeszcze to się może zmienić, ten wynik ostateczny. Espreya zdobył 49,7%, natomiast Iwan Cepeda, to jest lewicowy senator i wieloletni obrońca praw człowieka, otrzymał 48,7%, czyli różnica między nimi jest 1%, ale zdaje się, już nie ma szansy się zmienić nawet wtedy, kiedy się ten 1% doliczy, jak gdyby, głosów, tych, które są jeszcze niepoliczone. No więc zwycięstwo de la Espreya oznacza powrót Kolumbii oczywiście, pod rządy konserwatystów po 4 latach rządów lewicowego, pierwszego lewicowego prezydenta kraju, czyli Gustavo Petro. I oczywiście to jest też przyspiesza również szerszy zwrot Ameryki Łacińskiej w stronę prawicy podczas drugiej kadencji Trumpa. Więc ludzie wyszli na ulicę, żeby świętować albo też maszerować w opozycji, tak czy inaczej. Petro ogłosił w internecie, że nie będzie prezydenta, dopóki głosy nie zostaną sprawdzone, co jest standardową procedurą. Natomiast tutaj w różnych miastach, prawda, były fajerwerki, kiedy właśnie de la Espreya się pojawił w Barankui, to właśnie tam tłum się krzyknął, znaczy on krzyknął: Kolumbio, oto wasz prezydent, powiedział: jestem z was dumny. No, Cepeda powiedział zwolennikom w Bogocie, że poczeka na pełne rozpatrzenie wyników głosowania, ale zaakceptował wstępne wyniki. Odnosząc się do milionów, które zagłosowały na jego lewicowy rząd, Cepeda powiedział: stajemy przed kolumbijskim narodem, by powiedzieć wam, że jesteśmy niezaprzeczalną siłą. To, co jest faktem, no bo to nie jest miażdżące zwycięstwo opozycji, więc naród jest mocno spolaryzowany, jak widać. W niedzielę wieczorem jeszcze sekretarz stanu Marco Rubio poinformował, że zadzwonił do de la Espreya, żeby mu pogratulować. Napisał: administracja Trumpa z niecierpliwością oczekuje ścisłej współpracy z pana nową administracją. No więc tutaj Espreya prowadził, w ogóle była to bardzo taka kolorowa kampania, były płomienie generowane maszynowo, filmy z tygrysami, jego maskotką notabene, oczywiście generowane przez AI-a, prawda, a nie z żywymi tygrysami. No i generalnie głośne okrzyki właśnie przeciwko Petro, które uczyniły go takiego właśnie celebrytą, aktorem. Obiecał również, chyba to określenie było takie jakieś wybebeszyć czy coś takiego, kolumbijską lewicę, poprosił też właśnie administrację Trumpa o zaatakowanie jego przeciwników politycznych. Co notabene w tej chwili już skłania krytyków Esprei do nazwania go początkującym autokratą. No, to jak zostanie wybrany, dopiero pokaże pewnie. Ponieważ wiecie Państwo, jeżeli ktoś jest bez doświadczenia politycznego, bo jeżeli ktoś jest z doświadczeniem politycznym, czy to jest jakiś senator z lewicy czy z prawicy, to zawsze wiadomo, czego się można po nim mniej więcej spodziewać, bo już jakąś tam władzę miał. Oczywiście niektórym odpala dopiero po większej władzy, licznym zresztą, ale tutaj ten jest wielką niewiadomą. Więc kim on tam będzie właśnie jako prezydent, to dopiero się dowiemy i mogą być to różne zaskakujące rzeczy. W każdym razie, no tutaj jest najwyższa frekwencja wyborcza od czasu wprowadzenia w Kolumbii dwutorowego systemu głosowania, czyli od mniej więcej 30 coś takiego lat. No i oczywiście jest minimalna różnica głosów między dwoma kandydatami, czyli wystarczy, że gdzieś w jakimś mieście te głosy zostaną przeliczone i nigdy nie wiadomo, tak? W każdym razie tak, jeżeli chodzi o Abdela Espreje, to no, cieszył się bardzo dużą popularnością również wśród liderów prawicy w regionie, a nie tylko w kraju. Jego jakby głównym motywem jego kampanii to było bezpieczeństwo w obliczu obaw o przestępczość. To, co powiedział również, że uratuje kraj przed gospodarczą ruiną stworzoną przez lewicę, no i rozprawi się z korupcją. Co więcej, jego kampania była silnie nacjonalistyczna, prawda, nosił kolumbijską koszulkę piłkarską, tam jest takie hasło, mają firmę Por la Patria, prawda, czyli mocno za ojczyzną, prawda, czy stać mocno w obronie ojczyzny, coś takiego. W każdym razie, jeśli chodzi o strategię w ogóle, to podobno bardzo dużo zapożyczał od przywódcy Salwadoru, prawda, czyli Naiba Bukele i od Javiera Milei, prawda, do tych bardzo popularnych postaci w tej chwili w Ameryce Łacińskiej. De la Espreja również prowadził tę kampanię bardzo agresywnie, obiecał zbudować mega więzienia, tak jak Bukele, i wyrwać kraj właśnie z uścisków tak zwanej polityki postępowej i ideologii gender, stawiając Boga i rodzinę na pierwszym miejscu. Co więcej, obiecał ścigać przestępców, rozbić kolumbijskich narkoterrorystów, co to jest taki, używał tego określenia Trumpa. No generalnie oczywiście wielu twierdzi, że jeżeli to zacznie realizować, no to wszystko brzmi tak jak wprowadzenie reżimu wojskowego, co też nie jest wykluczone. Natomiast no, trzeba pamiętać, wielu zwolenników De La Espreji pochodzi z miasta, nie z obszarów wiejskich. Natomiast to na obszarach wiejskich grupy zbrojne walczą właśnie o szlaki przemytu różnych produktów ekologicznych zakazanych oraz prowadzą nielegalne kopalnie złota. Więc oczywiście De La Espreja wykorzystał obawy przed powrotem do przemocy z minionych dekad, kiedy to rebelianci podkładali bomby i nawet porywali ludzi na ruchliwych ulicach Bogoty. Co jeszcze możemy powiedzieć? De La Espreja będzie miał natomiast przed sobą bardzo poważne wyzwania, które mogą wystawić, delikatnie mówiąc, na próbę jego popularność. No po pierwsze, będzie musiał rzeczywiście rozprawić się z tymi, no jak już powiedział, z tymi narkoterrorystami. Trzeba pamiętać, że te kartele posiadają broń zaawansowaną, bojowe drony, różną inną broń zaawansowaną, mają samochody pancerne. No, generalnie są uzbrojone bardzo dobrze. Co im się udało kupić na rynku, to mają na pewno. Więc tak różnie bywa, jeśli chodzi o przewagę uzbrojenia po stronie armii. Co więcej, musi się uporać z dużym deficytem budżetowym, zresztą po bardzo mocno nonszalanckim podchodzeniu do wydatków przez Gustavo Petro. Musi również, no, grozi mu też przejęcie przez państwo systemu opieki zdrowotnej, co zresztą utrudniło im dostęp do, znaczy Kolumbijczykom, do opieki zdrowotnej. No, generalnie De La Espreja próbował się przedstawiać jako antyestablishmentowy i to właśnie było dobre, bo to mu dało te głosy ludzi, którzy uznali, że no dobra, on jeszcze nie rządził, tak, nie jest powiązany, nie jest uwikłany i tak dalej. Natomiast wybrał na swojego kandydata na wiceprezydenta byłego ministra handlu José Manuela Restrepo, który ma podobno bardzo dobrą opinię, co uspokoiło tych, którzy się właśnie obawiali, że no nie wiadomo, co on zrobi, prawda, bo jeszcze nigdy niczym nie rządził. Więc to miało dodać mu wiarygodności. Co więcej, właśnie De La Espreja, który właśnie dorastał w pobliżu Wybrzeża Karaibskiego, właśnie nazywany też jest czasami El Caribe, prawda, czyli Karaibczyk, tak? Natomiast właśnie Restrepo jest tym poważniejszym w tym duecie, no bo on pochodzi z Bogoty. Co więcej, Dallas Preya mówił, że przyniesie Kolumbii dobrobyt poprzez bardziej płynną współpracę z USA. Zresztą po takich spięciach licznych między Petro a Trumpem. I Espreya również na wiecach nie mówił o swoich bliskich związkach ze Stanami Zjednoczonymi. On zresztą przez 10 lat ponad mieszkał na Florydzie, w ogóle ma obywatelstwo amerykańskie. Nie było tam żadnych amerykańskich flag, czapek MAGA. Widocznie doszli do wniosku planiści, że skutek może być niewiadomy. A jak widzimy, ten 1% można byłoby w ten sposób stracić, więc nie było to aż tak bardzo. Natomiast był na Florydzie, żeby właśnie uzyskać poparcie dla kampanii wśród liderów republikańskich oraz diaspory kolumbijskiej. Zapowiedział też, że włączy Kolumbię do nowej koalicji wojskowej USA w celu zwalczania karteli zajmujących się handlem substancjami ekologicznymi, tak? Ziołowo-ekologicznymi, albo chodzenia ziołowego. Co więcej, też zintensyfikował też groźby wobec przeciwników, obiecał, że rząd USA będzie ścigał każdego, kto będzie utrudniał wybory, kupując głosy dla korzyści na rzecz jego rywala. No więc to jest istotne, znaczy to było tak jakby nie brane pod uwagę specjalnie, bo to taka retoryka wyborcza, natomiast nagle władze Stanów Zjednoczonych zatrzymały w Arizonie notabene kolumbijskiego aktywistę, który wypowiadał się przeciwko Della Espreyi. I tutaj właśnie Rubio wydał notatkę, w której stwierdził, że aktywista, który się nazywa Beto Corral, podlega deportacji, ponieważ jego działalność koliduje z celami polityki zagranicznej USA. No to, proszę Państwa, powiem Państwu, że to taka generalnie rzadka rzecz. Jednak Stany Zjednoczone były bardzo długo przywiązane do idei wolności słowa, nawet na swoim terytorium, nawet wolności słowa wygłaszanej przez rozmaitych cudzoziemców. Tutaj zdaje się, już te czasy się już skończyły. Co więcej, tutaj Della Espreya jeszcze przed samymi wyborami powiedział, że rozkoszuje się perspektywą protestów, gdyby pan Petro wezwał swoich zwolenników do zakwestionowania wyników wyborów i obiecał, uwaga, pochować każdego, kto zakwestionuje jego zwycięstwo w więzieniach 15 metrów pod ziemią bez światła i wody. No więc to już zaczyna, już macie Państwo trochę więcej o tym Espreyi samym. Jeżeli chodzi natomiast o to, jeżeli chodzi o jego karierę prawniczą, no teraz już jest wszystko prześwietlane, to między innymi zajmował się, uwaga, bronieniem w Stanach Zjednoczonych, między innymi miał takich właśnie klientów w Kolumbii, którzy są oskarżeni o handel narkotykami, korupcję oraz w skandale związane z prawicowymi grupami paramilitarnymi. Natomiast no, on był pytany o to, więc on powiedział, że zajmował się tylko sprawami, które przyprawiały go o zawrót głowy. Więc między innymi jego klientem był Alex Saab, który później został oskarżony przez władze USA o pomoc Maduro w praniu pieniędzy. Więc w ogóle taka ciekawostka, więc no, Della Espreya bagatelizował swoje relacje z tym panem Saabem, który notabene jest w tej chwili aresztowany razem z Maduro właśnie w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, jeszcze jeśli chodzi o Della Espreya i jego sylwetkę, to mogę Państwu powiedzieć, co dzisiaj wyczytałem w prasie, która go opisuje, że nosi garnitury szyte na miarę, wyprodukował album z coverami, różnymi hitami, co więcej, w jakimś tam teledysku, prawda, widać go, jak je sushi na pokładzie prywatnego odrzutowca. Czyli krótko mówiąc, taki styl, powiedzmy, człowieka bardzo takiego bogatego celebryty. No ale zadziałało, tak? To najważniejsze. Natomiast najważniejsze jest to, że zadziałało, tak? Więc no, jego internetowe wiadomości przeplatały się z różnymi właśnie hasłami atakującymi lewicę, filmami ze sztuczną inteligencją, przedstawiającymi jego rywali walczących w nim w meczu piłki nożnej i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, chwalił się również, że ma żonę, czwórkę dzieci, rozpoczyna dzień od modlitwy. To był kluczowy element jego kampanii. No, skierowana ta kampania była również do przecież religijnej prawicy. Co więcej, no na razie mamy tak, że w większości Kolumbii, krótko mówiąc, ludzie właśnie przebierali się w żółte koszulki i kostiumy tygrysów, żeby wesprzeć właśnie Della Espreyę. Jak się wskazuje, dużą dużo jak gdyby, ja dlatego o tym tak szczegółowo mówię, bo mnie akurat interesuje to, te zachowania społeczne przy okazji wyborów, a i ci Państwa, którzy się interesują wyborami również w Polsce, prawda, warto posłuchać, co działa jak gdyby, a co nie działa w takich kampaniach. Oczywiście wiadomo, że to wszystko jest kulturowe, uzależnione od pewnych, ale niektóre emocje są uniwersalne. Tutaj stawiano przede wszystkim na dwie rzeczy, na świeżość, optymizm oraz ciekawość. Że to, co wszystko, co już było, to już było i nie jest to najlepsze, no bo nie zagłosowano, pamiętajcie Państwo, w pierwszej rundzie na tych starszych konserwatystów, czyli też prawicy, ale tych, którzy już poprzednio rządzili, tylko właśnie na kogoś zupełnie nowego. I będziemy mieli prawdopodobnie ciekawą prezydenturę w związku z tym, no przynajmniej ta kampania wyborcza zapowiada, że wiadomości z Kolumbii będą się nam pojawiały często. Proszę Państwa, no mamy kolejny temat, to jest temat amerykański, wracamy na chwilę do Stanów Zjednoczonych. Państwo się bardzo często pytacie, zresztą ten temat się będzie nam pojawiał jeszcze wielokrotnie, ale to jest dobry moment na takie podsumowanie. Otóż pojawiły się dzisiaj takie analizy u Amerykanów, w jaki sposób i czy w ogóle wojna w Iranie może wpłynąć na midterms, prawda, czyli na te wybory połówkowe. Więc no jeżeli chodzi o zdania generalnie, no to demokraci są raczej niepodzieleni. Znaczy, demokraci twierdzą, że prezydent rozpoczął tą wojnę. Ta wojna jest zła bądź bolesna dla gospodarki. Ona nie przyniosła żadnych pozytywnych skutków. Natomiast u republikanów mamy wyraźny podział. Natomiast no, z całą pewnością jest ulga, prawda, związana z powodu spadających cen benzyny, bo tego się obawiano, że jednak to będzie miało największy wpływ potencjalnie na kampanię, gdyby ta wojna dowiozła się niejako do czasów wyborów na jesieni. Kandydaci demokratów zaakceptowali porozumienie, argumentując, że prezydent przyjął niekorzystne warunki, ale próbował w ten sposób zakończyć niepotrzebną wojnę, która zaszkodziła gospodarce. Republikanie, niektórzy chcą zamknąć rozdział niepopularnej wojny i właśnie chwalą spadające ceny benzyny i chwalą Trumpa też za osłabienie potencjału militarnego Iranu, podczas gdy inni twierdzą, że po pierwsze mają wątpliwości, czy prezydentowi uda się osiągnąć te cele, które sobie postawił za cele wojenne, chociaż no już udowodniono, że tych celów wojennych na razie przynajmniej nie zrealizował. No wiadomo, że długo w ogóle trwałość całego porozumienia jest niepewna, no ale tak czy inaczej mamy już pierwsze reakcje. No republikanie, ci, którzy szczególnie biorą udział w takich trudnych wyścigach, czyli tam, gdzie mamy te tak zwane obrotowe stany, czyli takie, gdzie nigdy nie wiadomo, czy demokrata wygra, czy republikanin. Bo są takie stany, proszę Państwa, gdzie zawsze republikanin albo zawsze demokrata i naprawdę jakieś cudo się musi zdarzyć, żeby tutaj, nie cud, tylko cudo zaznaczam, żeby to odwrócić, prawda? No Kamala Harris na przykład, taka jak się pojawi, no tak, to wtedy ludzie mogą zmienić zdanie. Natomiast w większości jest tak, że te głosowania są stałe i naprawdę trudno jest odwrócić taki stan właśnie z niebieskiego na czerwony i odwrotnie. Natomiast tych, które są obrotowe, no to republikanie mają, że tak powiem, problem i się cieszą właśnie głównie, że ceny benzyny spadają po zawarciu porozumienia. Natomiast tutaj no jeden z tam z konsultantów demokratów powiedział, że tak czy inaczej puszka Pandory została otwarta w sprawie właśnie tej wojny i jej skutków. Co więcej, każdy zwrot w sprawie Iranu może wpłynąć na wybory uzupełniające. Wybory uzupełniające są już za niecałe 5 miesięcy. Notowania Trumpa spadły gwałtownie. Demokraci wiedzą, że są w dobrej pozycji, we wszystkich sondażach wygrywają. Natomiast i mogą odzyskać Izbę Reprezentantów. I co więcej, mają szansę, i to jest najważniejsze, również na zdobycie Senatu. No wiecie Państwo, rządzenie w takiej sytuacji, kiedy obie izby są niechętne lub wrogie prezydentowi, to jest sprawa trudna. Natomiast republikanie mają nadzieję, że porozumienie z Iranem pomoże im przetrwać do wyborów niejako, czyli dowieść jakiś umiarkowany optymizm. Tutaj na przykład taki członek Izby Reprezentantów, który jest z Wisconsin, on właśnie reprezentuje taki okręg właśnie ten pivotalny czy wahadłowy, powiedział, że umowa pomoże zablokować Iranowi drogę do broni jądrowej, a ceny energii zaczną się normalizować. Powiedział też, już widzimy spadek cen benzyny, ja cytuję oczywiście z amerykańską prasą. Dodał, ja też tankuję, nie lubię płacić ani grosza więcej za benzynę, podobnie jak każdy Amerykanin, ale przysięgam na Boga, zapłaciłbym $1000 za galon, gdybym mógł odzyskać choć jednego przyjaciela, który odszedł na drogę do Jerozolimy, nie wiadomo o co chodzi. Mimo to wśród republikanów są też pęknięcia. Tutaj w New York Post pisze: z ciśniną Ormus jako zakładnikiem umowa Trumpa z Iranem jest gorsza niż umowa Obamy. No, New York Post, prawda, zwykle pisze pro-trumpistowskie teksty. Republikański strateg, cytowany zresztą właśnie przez media, mówią, że taki pan Matt Gorman powiedział, że republikanie, którzy są krytycznie nastawieni, nie będą długo czekać, gdy zobaczą, co tak naprawdę oznacza to wszystko dla portfeli ludzi. Natomiast przewodniczący Stowarzyszenia Gubernatorów Demokratycznych powiedział: republikanie uważają, że jeśli ceny benzyny będą miały pewne miejsce w listopadowych wyborach, to wszystko jest w porządku. No, powiedział, że się nie zgadza. Przewiduje, że Amerykanie nieprędko zapomną o ekonomicznych stratach spowodowanych wojną i w listopadzie po prostu nie będą, tak czy inaczej, pomimo tego, że teraz ma szansę benzyna spaść, to w listopadzie nie będą mogli sobie pozwolić na takie samo święto dziękczynienia z powodu tego, co administracja zrobiła im latem. Czyli krótko mówiąc, chodzi o to, że ceny życia po prostu w Stanach Zjednoczonych wzrosły i tego się nie da odwrócić szybko ani w prosty sposób. No więc jeżeli chodzi o nastroje, i to nastroje, uwaga, badane przez republikańską Fox News, to prawie 60% wyborców pesymistycznie ocenia stan gospodarki, tylko 12% twierdzi, że finansowo wychodzi na prostą. Co więcej, właśnie kolejna tam jest w Ohio, akurat demokratka, ale z też takiego właśnie tego obrotowego okręgu, powiedziała, że republikanie, którzy spodziewali się szybkiej poprawy warunków gospodarczych po zawarciu umowy, marzyli. I że tutaj, że w tej chwili negocjacje są z Iranem są bardzo szalonym procesem i że nie zostaną łatwo rozstrzygnięte. No więc w ten weekend średnia cena galona benzyny w USA spadła o 60 centów. Cena jest jednak o prawie dolara wyższa niż przed wybuchem wojny, w wyniku właśnie której ciśnina Ormuz została zamknięta. Porozumienie, które zniosłoby sankcje wobec Iranu i uwolniło miliardy dolarów zamrożonych aktywów, przesuwa rozmowy na temat irańskiego programu nuklearnego na 60-dniowy okres negocjacji, który notabene może zostać przedłużony, bo tak jak warto zaznaczyć, ta 18-stronicowa JCPOA Obamy była długo negocjowana właśnie z przyczyn takich technicznych ustaleń, tak? Negocjowania każdego punktu, prawda, każdego elementu kontroli nad programem i tym podobnych. No zobaczymy, w którą stronę w ogóle pójdą te negocjacje. Tak przeczuwam, że oni będą czerpali z tamtych poprzednich, bo to jest po prostu łatwiejsze. Trump twierdzi, że wojna przekształciła Bliski Wschód na korzyść Ameryki, co jest dużą ciekawostką, gdzie ta korzyść jest, i uchroniła państwo położone tam, gdzie chce, przed nuklearnym zniszczeniem. Jeszcze napisał w sobotę: Iran przez 47 lat żył w zabijaniu, nie wiem jak to przetłumaczyć. W każdym razie to nieważne, w każdym razie analitycy rynku energetycznego twierdzą, że ceny gazu prawdopodobnie pozostaną na tym samym poziomie, nawet jeśli umowa zostanie utrzymana. Co więcej, wzrost cen energii odbił się kaskadowo na całej gospodarce. Do maja inflacja wzrosła do najwyższego poziomu od 3 lat, według tego wskaźnika CPI, prawda? Co więcej, jeszcze w Georgii senator John Ossoff powiedział, że Stany Zjednoczone wydały dziesiątki miliardów dolarów na wojnę, która uczyniła Amerykę mniej bezpieczną. Jego oponent z Republikanów powiedział: sparaliżowanie najgorszego na świecie państwa sponsorującego terroryzm to ważny cel, który powinni wspierać wszyscy Amerykanie. No wiecie państwo, i teraz będzie pytanie, czy Amerykanie, bo to widać już, w którym kierunku idzie ta kampania, tak? Czyli zgodnie zresztą z przewidywaniami, czyli demokraci będą szli w kierunku kosztów życia i tego, krótko mówiąc, miski każdego człowieka albo jego baku samochodu. Natomiast republikanie będą próbowali to sprowadzać do wartości państwa terrorystycznego itd., itd. Nie sądzę, żeby to zadziałało, bo od 11 września ta retoryka była używana już miliony razy i może nie zadziałać, krótko mówiąc, że tak sądzę. Zresztą, no, z drugiej strony, co mają mówić republikanie? Znaczy, mogliby się odciąć od Trumpa, ale wiedzą, że to dla nich jest po prostu koniec kariery politycznej w tej chwili. No więc senator Susan Collins, która jest uważana za najbardziej zagrożonego senatora, ostrożnie podchodzi do umowy, znaczy zagrożonego w sensie, że ma szansę na przestać być senatorem, bo tam się może zmienić na demokratę. W każdym razie było pytanie właśnie reportera na Kapitolu, który zapytał, czy wojna zakończyła się sukcesem. Ona powiedziała, że jeszcze nie dokonała przeglądu umowy, czyli tutaj widzi, że ma trudną sytuację. Co więcej, właśnie no, kandydat demokratów Unii w jej okręgu powiedział, że pani Collins nawet nie powie tego, co przyznają teraz jej koledzy republikanie i że zacytował właśnie senatora Billa Cassidy'ego, republikanina z Luizjany, który nazwał wojnę najgorszą pomyłką w polityce zagranicznej od dziesięcioleci. Senator Tom Cruise powiedział jeszcze w swoim podcaście, że ramy porozumienia dotyczące właśnie tych 300 miliardów dolarów pomocy dla Iranu są bardzo, bardzo złym pomysłem. Cruise powiedział, te pieniądze zostaną wykorzystane do finansowania terroryzmu i zabijania Amerykanów. Moim zdaniem nie powinniśmy wysyłać ani grosza Ayatollahowi, a wysłanie 300 miliardów byłoby moim zdaniem niezwykle niebezpieczne. No więc mamy później jeszcze tutaj takiego senatora Bookera, który jest potencjalnym kandydatem na prezydenta w przyszłości, ale to tak jak mówię, tych kandydatów na prezydenta u demokratów w tej chwili badanych jest chyba z 10, czego większość z nich no, nie przekracza, znaczy ich procent poparcia przypomina, gdybyśmy to w stopniach Celsjusza, okolice zamarzania wody. Więc raczej większość z nich, no ale dobrze, są cytowani jako potencjalni kandydaci. W każdym razie powiedział też, że publiczna krytyka podkreśliła głębię frustracji republikanów związanej z przebiegiem wojny. Powiedział, widziałem jak republikanie w kongresie konsekwentnie malowali szminką każdą świnkę, którą przysyłał im Donald Trump. No, oczywiście to jest metaforyczne. Chyba, miejmy nadzieję, że... Chociaż wiecie Państwo, u Trumpa nie wiadomo, czy on naprawdę nie przysyłał. W każdym razie, a oni nie malowali szminkami, to też nie jest wykluczone. W każdym razie powiedział, że to porozumienie jest katastrofalną kapitulacją, która pozostawia Stany Zjednoczone dosłownie bez niczego do pokazania w wojnie, w której odeszło na drogę do Jerozolimy co najmniej 13 żołnierzy i która doprowadziła do wzrostu cen. No więc natomiast republikanie w okręgach mówią po raz pierwszy od 47 lat Iran został zmuszony do negocjacji. Tak na marginesie, proszę Państwa, to jest oczywiście bzdura, tak? Bo przecież Iran negocjował ze Stanami Zjednoczonymi, nawet z nimi podpisywał umowy, nie? Natomiast rzeczywiście zakres tych negocjacji nigdy nie był taki. No, Iran nigdy nie dostał tyle, ile w tej chwili. No w tej chwili to jest tak, nieznane są tak naprawdę losy, właśnie te midterms z jednej strony, gdyby się pewnie odbyły dzisiaj, to republikanie przegraliby je z kretesem, po przy tych nastrojach i przy tych sondażach, natomiast nie wiadomo, 4,5 miesiąca na podjęcie decyzji to jest jeszcze dużo i dużo się może wydarzyć. Trump może spróbować czy przejęcia właśnie takiej Kuby, chociaż moim zdaniem raczej będzie to normalizacja bezwystrzałowa, patrząc się na te reformy, które się w tej chwili zostały wdrożone, prawda, przez rząd kubański. Czyli no, musi czymś odwrócić uwagę na pewno od Iranu. Tak? Ten Iran, znaczy na pewno najbardziej niebezpieczne jest to, że Bibi znowu wciągnie Trumpa w wojnę, bo w warunkach wojennych na pewno ceny pójdą w górę i wtedy te już nie będziemy musieli się zastanawiać, jak będzie z tymi cenami i w ogóle z samymi midtermsami. Państwo, nareszcie wychodzimy ze Stanów Zjednoczonych, Zatoki i tak dalej. Przenosimy się teraz na Filipiny. Otóż Filipiny obawiają się, że Chiny mogą przygotować się do przejęcia stałej kontroli nad ławicą Scarborough. To jest sporny atol na Morzu Południowochińskim i jeden notabene z najbardziej zapalnych punktów na Indo-Pacyfiku. Sekretarz obrony Gilbert Teodoro powiedział, że Manila jest zaniepokojona niedawną chińską aktywnością wokół ławicy, która leży 200 km na zachód od Luzonu w filipińskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Teodoro powiedział, poziom obaw jest znacznie wyższy niż wcześniej. Chiny utrzymują skuteczną kontrolę nad ławicą od 2012 roku, utrzymując tam stałą obecność okrętów wojennych. Pojawiły się natomiast obawy, że Chiny mogą próbować przejąć stałą kontrolę nad ławicą, torując drogę do ewentualnej budowy i militaryzacji po podobnych zresztą działaniach na innych wyspach Morza Południowochińskiego. Na początku tego tygodnia Chiny usunęły pływającą platformę z okolic Scarborough, którą Manila uznała za nielegalną. Teodoro powiedział jednak, że do tego czasu wprowadził na ten obszar właśnie morski statek badawczy. Pekin wykorzystał wcześniej statki badawcze do prowadzenia działań mających na celu budowę sztucznych wysp w spornych częściach regionu. No to działania oczywiście, to jest ważne, że 10 lat temu roszczenie do tej, znaczy Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnął sprawy roszczeń do tego do tego archipelagu i Trybunał odrzucił wtedy roszczenia Pekinu do większości Morza Południowochińskiego. No więc Teodoro powiedział, jeśli kłamali wcześniej, mogą kłamać teraz, to prawdopodobnie powód, by nas o tym pouczać w 10. rocznicę wyroku arbitrażowego, ale skoro już tam byli i prowadzili działalność badawczą, po co ryzykować, skoro nic nie zrobią? Trzeba zakładać najgorsze. Trzeba pamiętać, że Teodoro jest objęty indywidualnymi sankcjami chińskimi, ma zakaz podróżowania do Chin, Hongkongu i Makao, za bliżej nieokreślone, nieodpowiedzialne uwagi na temat Chin. On to zbagatelizował, powiedział, że to jest próba podburzenia chińskiej opinii publicznej i powiedział, że nie zakłóci ono wysiłków właśnie zmierzających do zbudowania odstraszającej siły przeciwko chińskiej armii. No więc tak, wielu sojuszników USA jest zaniepokojonych natomiast też tą kąśliwą retoryką Trumpa na temat sojuszy, bo Filipiny są w sojuszu. Teodoro powiedział, że w regionie Indo-Pacyfiku sojusze stają się coraz silniejsze. Jest faktem, że Stany Zjednoczone i Filipiny odbyły ostatnio wspólne ćwiczenia wojskowe Balikatan, zdjęła w nim udział notabene rekordowa ilość różnych wojsk sojuszniczych, w tym była Japonia, Australia, Nowa Zelandia i Kanada. Teodoro powiedział, że kluczowe jest, aby Manila i sojusznicy zrobili więcej, aby zintensyfikować interoperacyjność wojskową, wzmacniając w ten sposób odstraszanie Chin. Również zaznaczył, że Manila chce kupić od Stanów Zjednoczonych więcej uzbrojenia, w tym Tomahawki i Tajfuny, system wystrzelający Tomahawki oraz pociski SM-6, które mogą być wykorzystywane właśnie do zestrzeliwania samolotów, okrętów i też, znaczy trafianie w okręty i pociski balistyczne. Nie wiem, co z tymi okrętami, na pewno o samolotach i pociskach balistycznych słyszałem, ale może SM-6 może być też jako przeciwokrętowy, tego nie wiem. W każdym razie również Teodoro właśnie zaznaczył, że Filipiny rozmawiają z Japonią o nabyciu 5 niszczycieli klasy Abukuma po ich wycofaniu ze służby. Powiedział też, że Manila jest również zainteresowana japońskim pociskiem manewrującym ziemia-okręt typu 88, który zresztą został po raz pierwszy właśnie zastosowany i pokazany podczas tych ćwiczeń Balikatan. W roku 2024 Filipiny i Japonia podpisały umowę o wzajemnym dostępie, która umożliwia im ich armiom szkolenie i prowadzenie ćwiczeń w swoich krajach, co ma również odstraszać Chiny. No więc tutaj Teodoro został zapytany, czy to oznacza stałą bazę japońską na przykład, albo rotacyjną. W każdym razie powiedział jasne, dotyczy to również Filipin, które mają rotacyjną obecność w Japonii i Australii. Teodoro również powiedział, że Manila jest zainteresowana nabyciem wersji naddźwiękowej pocisku BrahMos o zwiększonym zasięgu, który kupiła od Indii, co zapewniłoby jej większy zasięg właśnie chronienia suwerenności na Morzu Południowochińskim. Oprócz zakupów dużych ilości uzbrojenia, Teodoro powiedział, że Manila zaczyna integrować sztuczną inteligencję ze swoimi systemami wojskowymi. Mamy nadzieję tylko, że wersje wojskowe, nie te wersje cywilne, których my używamy. W każdym razie, żeby poprawić jej zdolność wykrywania aktywności i przewidywania przyszłych ruchów chińskich. Teodoro powiedział, wtedy będziemy mogli pogłębić nasze operacje, biorąc pod uwagę skalę, jakiej potrzebujemy, aby przeciwdziałać chińskiej agresji. No był również pytany o to, co o te właśnie rozmowy i o zdanie na temat spraw tajwańskich, prawda? Więc powiedział, nie było żadnych rozmów między USA a Filipinami na temat ewentualnego zagrożenia Tajwanu. Powiedział natomiast, że sojusznicy omawiali globalne zagrożenia, które mogłyby wpłynąć na Filipiny w kontekście również tych rozmów właśnie prowadzonych zresztą corocznie przez Manilę i Waszyngton o wspólnej obronie. Powiedział, każde odpowiedzialne zaangażowanie obronne wymaga omówienia tych zagrożeń, przećwiczenia tych zagrożeń, dlatego właśnie AI również wchodzi w grę, żeby stworzyć predyktory, które sprawią, że scenariusze będą bardziej realne, wykonalne i ciągłe. No więc właśnie było też pytanie, czy są dowody na wycofanie się sił zbrojnych amerykańskich z Azji. Po tym, jak Elbridge Colby, czołowy urzędnik do spraw polityki w Pentagonie w zeszłym roku zachęcał do skupienia się właśnie na regionie euroatlantyckim, odpowiedział wcale nie. Teodoro powiedział zresztą, że Europa doskonale zdaje sobie sprawę, że ze znaczenia Indo-Pacyfiku dla wszystkiego, od łańcuchów dostaw po handel morski. Powiedział też, jeśli Europa chce wzmocnić swoją obronę kontynentalną, zwiększyć wydatki, nie może zapewnić środków na te zdolności, czynienia bez Morza Południowochińskiego, bez Cieśniny Malakka, bez Oceanu Indyjskiego, więc Indo-Pacyfik rozciągnął się na Europę. No tak ciepło jest w zasadzie, proszę Państwa, nawet w Warszawie palma rośnie na jednym z rond, więc może i tak. W każdym razie tak, jeśli chodzi o Chiny, to Chiny w odpowiedzi oświadczyły, że Pekin ma niekwestionowaną suwerenność na Huangyandao, czyli to jest chińska nazwa ławicy Scarborough, i przyległymi wodami. Prowadzenie działań na Huangdao leży w pełni w zakresie suwerennych praw Chin i żaden kraj nie ma prawa w to poingerować. Aż coś dzisiaj. W razie nie ma prawa ingerować. Dobrze, proszę Państwa, w każdym razie to są relacje filipińsko-chińskie. Jak Państwo widzicie, jest to jeden z najbardziej w tej chwili potencjalnie zapalnych miejsc na świecie. No nie jedynym, ale tutaj to akurat może doprowadzić do wielkiej wojny. Bo jest oczywiście wiele miejsc, które mają duży potencjał konfliktowy, natomiast bez perspektywy wciągania innych. Natomiast tutaj to wciągnięcie innych może być znaczące, gdyby doszło nawet do drobnego incydentu. Proszę Państwa, i mamy temat kolejny. Otóż Zełenski grozi Białorusi. Zełenski dał Białorusi tydzień na usunięcie stacji przekaźnikowych, które mają pomagać Rosji. Powiedział, jeśli Łukaszenka nie podejmie działań, to zrobimy to. Władimir Zełenski dał Białorusi tygodniowe ultimatum usunięcia właśnie z jej terytorium urządzeń przekaźnikowych, które, jak twierdzi, pomagają Rosji w ataku na Ukrainę. Ostrzegł, że w przeciwnym razie Kijów sam zainterweniuje, żeby wstrzymać te transmisje. To zrobił jeszcze w piątek wieczorem, ale ponieważ myśmy żyli, proszę Państwa, oczywiście to nie jest nowa wiadomość, bo z weekendu, ale ponieważ żyliśmy orderami, więc nie jakimiś tam mniej ważnymi sprawami. Otóż Zełenski wprost zachęcił swojego białoruskiego odpowiednika do usuwania tych urządzeń. Powiedział, myślę, że tydzień mu na to wystarczy, jeśli tego nie zrobi, my to zrobimy. Powiedział, Rosja będzie go dalej popychać w tę wojnę, ale prezydent Białorusi rozumie teraz, że Ukraina zareaguje. No więc naciski kijowe na Mińsk nie ograniczają się do urządzeń przekaźnikowych, które według Zełenskiego regulują ogień na naszych ludzi. Przywódca Ukrainy skrytykował również Łukaszenkę za sektor rafinacji ropy naftowej w swoim kraju, argumentując, że dziś Białoruś jest jednym z kluczowych dostawców dla armii rosyjskiej. No więc to nie jest pierwszy raz, kiedy Kijów potępia wykorzystywanie przez Rosję terytorium Białorusi do ataków na Ukrainę lub kraje ją wspierające. Zełenski zresztą ostrzegał w połowie maja, że Moskwa rozważa plany operacji na południe i północ od terytorium Białorusi, zarówno przeciwko Ukrainie, jak i przeciwko jednemu z państw NATO. No więc to jest tak, że oczywiście poparcie Białorusi dla pełnej inwazji Rosji na Ukrainę jest bardzo dobrze udokumentowane na wczesnym etapie wojny, kiedy to siły Rosji po prostu uderzyły na Kijów z terytorium Białorusi. Potem zresztą były przeprowadzane również liczne ataki rakietowe i dronowe na Ukrainę z tego terytorium. Natomiast Białoruś w pewnym momencie nie zdecydowała się jednak na wysłanie własnych wojsk i nie wzięła udział czynny w konflikcie. Natomiast Zełenski ostrzegł w sobotę wieczorem, że Rosja planuje zmasowane ataki na Ukrainę. Powiedział, dziś wieczorem i w nadchodzących dniach proszę traktować alarmy przeciwlotnicze ze szczególną powagą. Rosjanie przygotowują się do kolejnego potężnego ataku. Łukaszenka natomiast powiedział w wywiadzie dla Al Arabii, co prawda nieco tydzień temu, że Białoruś nie stanowi zagrożenia dla Ukrainy. Przeprosił również Zełenskiego za wcześniejsze wypowiedzi, ale kiedy zaczęto mi grozić, musiałem odpowiedzieć, powiedział Łukaszenka. No więc, proszę Państwa, mamy ciąg dalszy tego, tak? Bo to jest piątku, mamy teraz jeszcze wypowiedź Ławrowa, który tutaj powiedział, że właśnie odnotował ciągłe groźby Zełenskiego pod względem Białorusi i powiedział tak, myślę, że teraz czuję się całkowicie bezkarny i chcę wykorzystać tę okazję, by pokazać swoją twardość. Mamy bardzo jasne stanowisko, doskonale rozumiemy podejście, jakie przedstawił prezydent Łukaszenka. Białoruś jest naszym sojusznikiem, ale nie bierze udziału w wojnie. No i mamy, proszę Państwa, jeszcze, żeby Państwu dać pełniejszy obraz, to jeszcze samej już Białorusi. Wypowiadał się minister obrony Wiktor Chrenin dla telewizji Białoruś 1. Więc tak, powiedział tak, istnieje napięcie, dochodzi do pewnych prowokacji, oczywiście najczęściej słychać je w mediach w formie gruźb i obietnic, musimy tu spojrzeć na strategię, a nasz prezydent jasno ją określił. Nie ma absolutnie żadnego sensu militarnego w naszym angażowaniu się w konflikt, czy jak to się mówi, chęci angażowania nas. Oczywiście monitorujemy rozwój sytuacji, oczywiście utrzymujemy pewne siły na granicy, ale w minimalnej liczbie, żeby zapewnić ochronę granicy państwowej we współpracy z naszymi strażami granicznymi. Powiedział też minister obrony, jak pisze Biełta, podkreślił, że armia białoruska na swoim terytorium realizuje zadania przede wszystkim w celu zapewnienia spokoju obywateli. Powiedział też właśnie w tej telewizji, to strategia określona przez prezydenta, wpływa ona również na taktykę, którą wybieramy od lat, jesteśmy jej oddani i będziemy to kontynuować. Czyli krótko mówiąc, nie odnieśli się w ogóle do tych samych gruźb dotyczących jakichś stacji przekaźnikowych, Natomiast podkreślili, że Białoruś nie będzie się angażowała zbrojnie w konflikt. I to po raz kolejny. Zresztą, jak być może Państwo wiecie, to jest tak, że już tutaj liczni specjaliści, w tym ja miałem okazję tutaj gościć takiego pana z Białorusi, opozycjonistę niby, który właśnie opowiadał o tej strategii. On powiedział, że nie, że Łukaszenka, że to będzie koniec Łukaszenki, jeżeli wciągnie Białoruś w wojnę. Nie dlatego, że Białoruś tę wojnę wygra czy przegra, tylko dlatego właśnie, że on tutaj obiecał, że tego nie zrobi, krótko mówiąc, i nie ma bezpośredniego zagrożenia i znaczy on się, krótko mówiąc, nie ugnie się pomimo licznych nacisków Rosji, żeby tak się stało, bo to będzie koniec, może być w ogóle koniec państwowości białoruskiej wręcz. I nie wiadomo, czy no, na pewno Łukaszenko nie przetrwa tego bez względu na wynik takiej, wojny. Podobno takie są nastroje na Białorusi. Czy takie są nadal, bo to było rok temu, prawda, czy takie są nadal, nie wiadomo, no ale z tych wypowiedzi widać, że raczej się nie kwapią. Natomiast co zrobi Zełański, czy nie zaatakuje terytorium Białorusi, a to jest zupełnie inna sprawa. Przenosimy się, proszę Państwa, teraz do Afryki. Partia premiera Etiopii, który jest zresztą, jak Państwo być może pamiętacie, Abiy Ahmed, jest też laureatem pokojowej Nagrody Nobla, więc w przeciwieństwie do Trumpa, w każdym razie z łatwością wygrywa wybory parlamentarne. Etiopska Partia Dobrobytu zdobyła większość parlamentarną w tegorocznych wyborach. Premier Abiy Ahmed utrzyma stanowisko. No generalnie Partia Dobrobytu prowadziła kampanię opierając się na wynikach gospodarczych kraju, poprawie bezpieczeństwa żywnościowego w kraju, który zresztą doświadczał przecież w przeszłości parę razy klęsk głodu. Abiy został mianowany w 2018 roku po masowych protestach przeciwko długo rządzącej koalicji Etiopsko-Ludowo-Rewolucyjno-Demokratycznego Frontu, czyli EPRDF, i utworzył właśnie Partię Dobrobytu w następnym roku. Partia zdobyła ponad 90% miejsc w ostatnich wyborach parlamentarnych w 2021 roku. No, premier Etiopii cieszy się powszechnym uznaniem w kraju i za granicą, zresztą doprowadził do uwolnienia dziennikarzy, aktywistów i więźniów politycznych, zniósł zakazy działalności wielu partii politycznych, które były zakazane do tej pory. W 2019 roku po zakończeniu działań wojennych z sąsiednią Erytreą został uhonorowany pokojową Nagrodą Nobla. Natomiast to jest tak, że jego przeciwnicy twierdzą, że to już było, że ostatnie lata to są zatrzymania dziennikarzy, znowu może tych samych, i likwidacji organizacji społeczeństwa obywatelskiego. No, trzeba pamiętać, że Etiopia od lat zmaga się z gwałtownymi niepokojami w kilku etnicznie zorganizowanych regionach kraju, w tym w rodzinnej Oromi, z której właśnie pochodzi premier Abiy. To jest największa prowincja Etiopii oraz drugim co do wielkości regionie, czyli w Amharze. Trzeba pamiętać, że w Amharze od 2023 roku milicja, która jest nazwana jako Fano, opanowała rozległe tereny wiejskie. Potem mieliśmy jeszcze wojnę domową w północnym regionie Tigraj w latach 2020-2023. To jest właśnie, no, ona wybuchła w rezultacie załamania się relacji między Abiją a przywódcami Tigraj. No, nie wiadomo, ile osób odeszło na drogę do Jerozolimy, ale szacuje się, że setki tysięcy. W 2022 roku, przypomnijmy, został ten konflikt zakończony. Główna partia polityczna Tigraj podjęła w maju działania mające na celu odzyskanie kontroli nad administracją polityczną regionu, tym samym naruszając porozumienie. To znowu skłania etiopskich urzędników i analityków do ostrzeżeń przed ryzyką nowego załamania stabilizacji. Wybory, notabene te, które w tej chwili premier wygrał, nie odbyły się właśnie w Tigraju, czyli w jednym z 12 regionów Etiopii, z powodu, jak określiła to komisja wyborcza, niesprzyjających warunków. No, prawda, wojna, walki są niesprzyjającymi warunkami. Natomiast rząd Abiy prognozuje wzrost gospodarczy na poziomie ponad 10% do 2026 roku, co będzie jednym z najwyższych tego typu wskaźników w Afryce. To ciekawostka. Proszę Państwa, i tutaj mamy kolejny temat. Kolejny temat jest znowu tematem blisko wschodnim, ale niestety tutaj nie unikniemy znowu jakichś nawiązań, przynajmniej do Stanów Zjednoczonych. Otóż Syria oświadcza, że wojska syryjskie nie wejdą do Libanu. Prezydent Syrii Ahmed al-Sharra, po tym kiedy już wielu się specjalistów publicznie popukało w głowę jak na pytania o pomysł Trumpa, żeby to Syryjczycy zaczęli walczyć z Hezbollahem, prezydent Syrii Sharra zaprzeczył w niedzielę, jakoby jego kraj dążył do interwencji militarnej w Libanie, gdzie walczy ze sobą Hezbollah i państwo położone tam, gdzie chce. Po tym zresztą, jak Trump wielokrotnie zasugerował, że to właśnie Syria powinna się zaangażować. Szara powiedział, szukamy kanałów ekonomicznych między Libanem a Syrią, a nie militarnych. On udzielił jeszcze takiego wywiadu w stacji telewizyjnej Al-Mashhad, można sobie zobaczyć, bo jest w obszernych fragmentach w internecie. W niedzielę Trump powiedział w wywiadzie dla Fox News, że jest rozczarowany, że państwo położone tam, gdzie chce, nie może pozbyć się Hizbollahu. Dodał, że właśnie jestem bliski oddania tej jej Syrii, czyli tej walki Syrii. No, trzeba pamiętać, że Hizbollah rozpoczął swoje działania przeciwko państwu położonym tam, gdzie chce, 2 marca, ostrzeliwując państwo położone tam, gdzie chce, rakietami, po tym, kiedy został odesłany przez państwo położone tam, gdzie chce, do Jerozolimy Ajatollah Ali al-Khamenei kilka dni wcześniej. Państwo położone tam, gdzie chce, odpowiedziało inwazją lądową, która jak zwykle utknęła gdzieś tam na kilka kilometrów od granicy, w związku z tym zajmuje się głównie depopulacją i dezurbanizacją dużych obszarów Libanu oraz intensywnym burzeniem wszystkich wsi, które zajął. Podpisane w tym tygodniu porozumienie, właśnie w ubiegłym już tej chwili tygodniu, między Iranem a USA obejmuje również Liban, gdzie walki były wstrzymane od soboty wieczór, podobno były, a w tej chwili rano przynajmniej dzisiaj jeszcze nie było ataków, ale to też nie wiadomo. W każdym razie właśnie na szczycie G7 we Francji Trump powiedział, jeśli państwo położone tam, gdzie chce, nie może wykonać zadania przeciwko Hizbollahowi bez odsyłania do Jerozolimy wszystkich innych ludzi, to on, Siara, to zrobi. Syria wykona swoje zadanie. No więc Siara powiedział w niedzielnym wywiadzie, że zaproponowaliśmy USA zakończenie wojny. Powiedział, że muszą istnieć różne rozwiązania, w tym ekonomiczne, polityczne i społeczne, a także odbudowa relacji i kluczowego wsparcia gospodarczego między Syrią a Libanem. A jednocześnie pewne środki bezpieczeństwa, które będą odpowiedzią przede wszystkim na obawy Syrii i Libanu, a także państwa położonego tam, gdzie chce. No, trzeba pamiętać, że Hizbollah walczył kiedyś u boku Asada w wojnie domowej, przeciwko dokładnie Siarze, właśnie, bo to na północy przede wszystkim. I co sprawiło zresztą, że te nowe władze, które obaliły przywódcę byłego w 2024 roku, no, są głęboko wrogie w stosunku do Hizbollahu i vice versa. Trzeba, no, przynajmniej personalnie te osoby, które znajdują się we władzach w tej chwili syryjskich, a na pewno w władzach aparatu bezpieczeństwa, to są wszystko weterani walk z Hizbollahem, którzy przeżyli. Więc no, trzeba pamiętać, że Syria już nieraz dominowała nad Libanem przez dekady po interwencji wojskowej w libańskiej wojnie domowej w latach 75-90 i wycofała się dopiero w 2005 roku. Co zresztą pokazuje, że no, każde zaangażowanie militarne Syrii jest obarczone wielkim ryzykiem, również ryzykiem totalnej destabilizacji w Libanie. Syria oferuje, powiedział Siara, wiele narzędzi do wywierania pozytywnego wpływu na Liban, ale zależy to przede wszystkim od zgody Libanu. Powiedział też, Syria jest bardzo zaniepokojona sytuacją wewnętrzną Libanu, ponieważ bezpieczeństwo i stabilność Libanu są często częścią bezpieczeństwa i stabilności Syrii. Zapytany został, czy zasiądzie w związku z tym do stołu negocjacyjnego z Hizbollahem. Szara powiedział, jeżeli służy to interesom Libanu i chroni interesy Syrii, to dlaczego nie? No więc na początku tego miesiąca Trump powiedział również amerykańskiej stacji NBC, że chciałby zobaczyć bardziej chirurgiczny atak na Hizbollah i możemy im w tym pomóc, albo możemy polecić Syrię. I powiedział, że Siara chętnie pomoże. No więc Siara nie pomoże i to jest wykluczone, żeby Syria wysłała swoje wojska do Libanu, tym bardziej, że efekt czegoś takiego byłby delikatnie mówiąc niepewny, tym bardziej, że musieliby atakować Hizbollah operujący na swoim terenie. No jeżeli armia państwa położnego tam, gdzie chce, sobie nie może dać rady, to tym bardziej nie da sobie lekka piechota Siary, tym bardziej, że no Hizbollah przynajmniej poprzednio wygrał, tak? Co prawda wtedy miał znowu wsparcie lotnicze rosyjskie, no ale tutaj też nie wiadomo, czy by wsparcia lotniczego jakiegoś nie miał. Krótko mówiąc, recepta na chaos w Libanie i wojnę domową to byłoby wejście wojsk syryjskich. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Zresztą, proszę Państwa, i mamy już dzisiaj chyba ostatni temat, tak mi się wydaje. W każdym razie, ale to jest temat ciekawostkowy. Otóż, proszę Państwa, zrobiono sondaże w państwie położonym tam, gdzie chce. I to są sondaże dotyczące w sumie, no duże, bo to były z 3000 prawie 700 respondentów. To bardzo duża próbka. Ona była robiona przez Uniwersytet tamto krajowy w Jerozolimie we współpracy z Instytutem Agama. Otóż przedstawia to nastroje społeczne po zawarciu porozumienia między USA i Iranem. Otóż, proszę Państwa, okazuje się, że 92% ankietowanych stwierdziło, że Iran wygrał konflikt, a 82,9% uważa, że długoterminowe bezpieczeństwo państwa położnego tam, gdzie chce, uległo osłabieniu. Badanie wykazało, że nawet wśród wyborców popierających prawicowy blok, czyli tą bazę wyborczą Yahunatana, 93% uważa, że Iran wygrał. Sprzeciw wobec porozumienia Stanów Zjednoczonych z Iranem jest powszechny, 63,2% respondentów wyraziło sprzeciw wobec tego porozumienia, 12% wyraziło poparcie. Co więcej, ten wynik wskazuje też na szeroki kryzys zaufania do przywódców państwa położnego tam, gdzie chce. Prawie 3/4 ankietowanych, czyli 72,5%, stwierdziło, że nie wierzy w zapewnienia Milejkowskiego dotyczące osiągnięć kampanii wojskowej, a 56,5% oceniło jego zarządzanie kampanią jako nieudane lub też słabe. Co więcej, jeśli chodzi o poparcie dla urzędu premiera w tamtym kraju, to jest to też cena wielka polityczna, którą Yahunatan za tą wojnę zapłacił. Poparcie dla jego urzędu spadło z 40,5% na początku marca do zaledwie, do około 30%, trochę mniej niż 30% w czerwcu. Natomiast jeżeli chodzi o inne aspekty, to na przykład badanie wskazuje utrzymujące się poparcie dla działań wojskowych w Libanie. Prawie połowa respondentów, bo 48%, poparła wznowienie znaczących działań wojskowych w Libanie, nawet jeśli groziłoby to konfrontacją z Waszyngtonem. Ciekawostka. Natomiast 21% zdecydowanie sprzeciwia się takiemu posunięciu. No więc tak to wygląda, więc te nastroje w państwie, bo Państwo się często pytacie, jakie są nastroje w państwie położonym tam, gdzie chce, więc proszę bardzo, tutaj macie Państwo nastroje w państwie położonym tam, gdzie chce. Zresztą jak się będą pojawiały kolejne informacje o tym, co tam się właśnie dzieje w społeczeństwie, to też będę Państwa na pewno informował. Proszę Państwa, i teraz już jeszcze mam dla Państwa taki temat ostatni, praktycznie ostatni, ale też ciekawostkowy, więc niespecjalnie długich, ale chciałem dzisiaj już o tym opowiedzieć, bo pewnie jak dojdzie do już samego faktu, będziemy opowiadać o tym trochę więcej. Mamy już od kilkunastu dni dojrzewa decyzja o odwołaniu premiera Starmera, właściwie o jego dymisji, bo to nie wiem, czy odwołaniu. W każdym razie tutaj mamy, jest to związane z tym, że Andy Burnham to jest ten, który został wybrany w tej chwili członkiem parlamentu, a musi być członkiem parlamentu, albo powinien być członkiem parlamentu zgodnie ze zwyczajem, żeby zostać premierem, został już zaprzysiężony na członka parlamentu. W związku z tym Andy Burnham, o nim, jego sylwetce powiemy sobie trochę może później, czy osobno, a trochę dzisiaj, dobrze. W każdym razie jest nazywany królem z północy, King of the North, prawda, co oczywiście jest nawiązaniem do Gry o Tron. W każdym razie Starmer podobno przez cały ten weekend zastanawiał się nad swoją polityczną przyszłością. W poniedziałek nie było jasne dzisiaj, czy podjął już decyzję. Nie ma na razie potwierdzonego terminu potencjalnej konferencji prasowej, ale może być tak, że to będzie dzisiaj, tak? Tylko będzie może po południu. Wiceminister edukacji powiedział, nie wiem, czy podjął decyzję, wiem, że bardzo intensywnie myślał o tym, co jest najlepsze dla kraju. No, jest mocno niepopularny również we własnej partii, więc Burnham podobno ma go zastąpić. Do tego tak ważne jest, że został teraz parlamentarzystą. Pani Smith, właśnie wiceminister edukacji, dzisiaj cytowana, powiedziała, że ufa, że podejmie właściwą decyzję. No Starmer, generalnie te spekulacje, że zrezygnuje właśnie w momencie, gdy doświadczony polityk Andy Burnham ma objąć mandat w parlamencie, kilka dni po zwycięstwie w kluczowych wyborach uzupełniających, które utorowały drogę do spodziewanego wyzwania w walce o przywództwo. Ja od razu Państwu powiem, o co tutaj chodzi. Chodzi o to, że jeżeli dochodzi do przewrotu w partii rządzącej, bo zwyczaj jest taki, że lider partii rządzącej zostaje premierem. I to jest tak, że notabene były takie też przypadki, że kiedyś właśnie, to uczono mnie jeszcze jako studenta właśnie, że to jest taka zaskakująca rola króla, że w momencie, kiedy to król tak naprawdę, królowa król, mianuje lidera partii wygrywającej wybory na premiera. I to jest z automatu. Natomiast były takie czasy, kiedy partia nie mogła wyłonić lidera, to wtedy królowa po prostu mianowała jednego z tych ludzi na premiera i on został automatycznie przez to liderem swojej partii. To taka ciekawostka. Więc tutaj, jeżeli zostanie liderem partii, jeżeli rzuci wyzwanie właśnie o przywództwo w partii pracy, to z automatu jak gdyby staje się premierem, a Starmer rezygnuje. No to po prostu zwyczaj taki. Więc krótko mówiąc, jeżeli Starmer opuści, zgodnie z regulaminem partii pracy, prawda, czyli lider partii musi być członkiem parlamentu, więc Burnham w tej chwili jest, więc ma duże szanse. No jeżeli Starmer odejdzie, to Wielka Brytania będzie miała 7. premiera w ciągu 10 lat. Jest to wyraz, jak się łatwo domyślić, wielkiej destabilizacji politycznej. Więc to są takiego tempa zmian, to nie było jeszcze. W każdym razie tutaj Starmer zapewniał, że będzie walczył z każdą próbą jego odsunięcia, ale zdecydowane zwycięstwo Benhama w zeszłotygodniowych wyborach w Merkfield, prawda, na północnym zachodzie, najwyraźniej skłoniło go do ponownego przemyślenia decyzji. Oczekuje się, że lider Partii Pracy, nękany tyloma problemami, że teraz przez najbliższe 2 godziny można byłoby je chyba wymieniać, ogłosi właśnie dzisiaj, że ustąpi ze stanowiska premiera po przytłaczającej presji ze strony parlamentarzystów partii, żeby ustąpić miejsca Andiemu Benhamowi. No więc, no to dzisiaj z samego rana pisze o tym Guardian, pisze też o tym BBC, więc pewnie jak już Państwo słuchacie tego, to już wiemy, czy tak się stanie. Może być tak, że Starmer nie zrezygnuje, ale ogłosi plan rezygnacji, więc, czyli krótko mówiąc, powie na przykład, że zrezygnuje tam w ciągu 3 dni czy coś takiego. Również Trump, jakby rzucając tak zwane betonowe koło ratunkowe, właśnie napisał u siebie na Truth Social, Kerr Starmer zrezygnuje. Trzeba pamiętać, że kiedyś były bardzo dobre relacje między Starmerem i przez chwilę przynajmniej, a Trumpem. Natomiast no, po pierwsze wojna Stanów Zjednoczonych i państwa położnego tam, gdzie chce, oraz zachowania państwa położnego tam, gdzie chce, zerwały te relacje, bo w ten sposób też Wielka Brytania zaczęła zmieniać swoje nastawienie do państwa położnego tam, gdzie chce. Natomiast no, też Starmer poniósł porażkę w polityce imigracyjnej i w polityce energetycznej. W polityce migracyjnej, no to państwo, prawda, wielu z państwa wystarczy, że wyjrzy na ulicę, zobaczy demonstracje dmiące, opony i tak dalej, i to jest mniej więcej to. Te zamieszki się stają coraz częstsze i coraz bardziej powszechne. No jest to oczywiście kumulacja pewnej frustracji, która narastała przez lata. Jest to nie tylko Starmer, że tak powiem, namieszał, ale Starmer obiecał, że to z czymś coś z tym zrobi, no i nie zrobił. Natomiast Benham, to jest burmistrzem z Wielkiego Manchesteru, od 2017 roku jasno dał do zrozumienia, że zamierza stanąć na czele Partii Pracy, która podupada. Ostrzegł w swoim przemówieniu, że partia rządząca ma ostatnią szansę na zmianę. Jest zresztą młodszy o 10 lat ponad od Starmera. Ma lat 56 i może automatycznie zostać premierem, chyba że się pojawią inni kandydaci. No w każdym razie Partia Pracy tak czy inaczej ma większość w parlamencie, także to musi dojść do ewentualnie zmiany w samej Partii Pracy. Starmer według sondaży cieszy się wielką niechęcią wyborców. Minister do spraw biznesu Kyle powiedział w Sky News, że Starmer znajduje czas na refleksję nad politycznymi realiami, wyzwaniami i szansami, w jakich się znajduje. Czyli tam siedzą nad nim i mówią mu, że lepiej się podaj sam do dymisji, niż masz zostać, że tak powiem, niż ma dojść do defenestracji, prawda, z Izby Gmin. W każdym razie tutaj Guardian poinformował, że Starmer i jego otoczenie pracują już nad jego przemówieniem rezygnacyjnym. No według doniesień najprawdopodobniej właśnie będzie tak, że ewentualnie Starmer zostanie na stanowisku do końca lata, a nowy lider zostanie ogłoszony na zjeździe partyjnym pod koniec września. Ale to może być błąd, bo to jest jednak kilka miesięcy jeszcze bardziej pogarszających się nastrojów i może to będzie eleganckie w stosunku do Starmera, ale no zabójcze dla Partii Pracy. W każdym razie minister spraw zagranicznych Cooper była jedną z głównych ministrów, którzy namawiali swojego szefa do odejścia. W sumie ponad 100 z 403 posłów Partii Pracy już w tej chwili zażądało jego rezygnacji. To już jest sporo. Starmer, trzeba pamiętać, że objął urząd w lipcu 2024 roku. Od miesięcy utrzymuje się u władzy po kadencji pełnej błędów, zwrotów w polityce, skandali, rezygnacji ministrów. Co więcej, no, mianował Petera Mendelsona, prawda, który był zresztą najbliższym przyjacielem lub przyjaciółką, nie wiadomo nigdy, w każdym razie Frankensteina, i który został ambasadorem Wielkiej Brytanii w Waszyngtonie, za co został później, z czego został później odwołany. Potem jeszcze na dodatek jest śledztwo w sprawie ujawnienia tajnych informacji dla Frankensteina i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, Partia Pracy przegrywa w lokalnych i regionalnych sondażach w Anglii, Szkocji, Walii. W związku z tym, no, w następstwie tych majowych sondaży poprzedni właśnie poseł Partii Pracy, reprezentowany przez właśnie ten, który był w tym samym okręgu co Burnham, otworzył właśnie możliwość Benhamowi drogę do zostania posłem i pozwoliło rzucić wyzwanie w walce o przywództwo w partii. Były poseł i minister rządu w latach 2000 Benham przeciwstawił się ogólnokrajowym trendom, z łatwością pokonując kandydata skrajnie prawicowej populistycznej partii Reform UK. Benham reprezentuje tak zwane lekko lewicowe skrzydło Partii Pracy, nie ujawnił szczegółów na temat swoich planów dotyczących rządu, jeśli zdobędzie władzę. W każdym razie podobno ma on zdymisjonować minister finansów, pozostawiając jednocześnie minister spraw wewnętrznych, prawda, czyli Szabane Mahmud. Tyle wiadomo, ale to są, proszę Państwa, spekulacje. Jeżeli dojdzie dzisiaj do rezygnacji Starmera, to oczywiście wrócimy do tego jutro. No ale chciałem odnotować, żebyście Państwo wiedzieli, że ponieważ jest to zmiana jednak ważna również dla polityki europejskiej, zobaczymy, co zrobi Benham. Ja jego sylwetkę Państwu taką dokładniejszą przedstawię może, jak już zostanie mianowany, albo jak przynajmniej Starmer zrezygnuje. No dobrze, proszę Państwa, i to by było na tyle na dzisiaj. Przypominam Państwu tak o live'ie o godzinie 19.30. Przypominam Państwu o klikaniu, podawaniu dalej, komentowaniu. Wczorajszy odcinek bardzo się Państwu podobał. No i ja nie bardzo chcę komentować polską politykę, bo ona wywołuje głównie negatywne emocje. Niektórzy mówili, że za długo mówiłem, potem ich komentarze udowadniają, że chyba za krótko, bo nie zrozumieli to, co miałem do powiedzenia, no ale staram się mówić w miarę czytelnie i zrozumiale, dużymi literkami, na wszelki wypadek, tak trampicą. Więc dzisiaj będę też kontynuował niektóre wątki na live'ie, właśnie ad vocem tych różnych tam tekstów, które się pojawiają. W każdym razie zapraszam Państwa do oglądania i tak jak jeszcze mówię, zapraszam do tych wszystkich, którzy są patronami, do odnawiania patronażu na Patronite. To dzięki Państwa wsparciu po prostu mogę ten kanał prowadzić. Zapraszam na live'a na 19.30. Przypominamy Al-Kilab Tanbahu, Al-Kafil At-Tasir, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. I Mbote, prawda, czyli do widzenia.